Poglądy ariańskie Piotra Zgoniądza. Rozdział trzeci. Poglądy teologiczne. Omówienie traktatu Piotra Zgoniądza o trzech, to jest o Bogu, o Synu Jego i o Duchu Świętym przeciwko Trójcy Sabeliańskiej, poprzedzić warto drobnym wstępem na temat jego pisarstwa i stosowanej metody interpretacji Pisma Świętego. Cytowany już wielokrotnie Konrad Górski, choć zafascynowany postacią odważnego naśladowcy Servetta, nie był jednak największym miłośnikiem jego talentu pisarskiego. Jako pisarz Piotra Zgoniądza nie odznacza się szczególnymi zaletami. Bardzo słaba jest zazwyczaj kompozycja jego dzieł. Czytelnik Gonezjusza musi wziąć na siebie trud uporządkowania wywodów autora, który nie umiał nadać wykładowi swego systemu teologicznego jasnej i przejrzystej architektoniki pisarskiej. To samo dotyczy i wielu urywków jego prozy. Nierzadko zdarza się stronica wymagająca dobrego wczytania się w tekst, aby uchwycić bieg myśli autora. Język Piotra nie posiada również dosadności ani malowniczości, cechującej niejednego ówczesnego pisarza. Jest wiele racji w powyższych zdaniach. Wywód teologiczny Piotra Zgoniądza wydaje się nierówny. Logiczne i pełne siły przekonywania fragmenty przemieszane są ze stronami, które bez kilkakrotnego przeczytania są niemal nie do zrozumienia dla dzisiejszego czytelnika, a prawdopodobnie nie były zbyt jasne również w roku ich wydania. Jak wszyscy polemiści religijni tego czasu, Gonezjusz chętnie posługiwał się ironią, i tak, w polemice na temat chrztu niemowląt, pytał m.in., gdyby był kto baranka chcąc jeść, jako Bóg rozkazał, i wziąłby był byczka i upiekrzy go bez podrób, jadłby go z zioły słodkimi, w ręku mając nie kij, ale łopatę, albo kijowi co podobnego, i zaliby ten nie szydził z ustawy Bożej. Co godne pochwały w swych dziełach Piotra Zgoniądza nigdy nie przekracza pewnych granic. Konrad Górski nazywa to szczególną atmosferą duchową, której trudno poszukiwać u większości pisarzy religijnych doby reformacji. Gdy się czyta niektóre pisma polemiczne Kalwina, albo z polskich pisarzy, Orzechowskiego, gdy się patrzy na demagogię Grzegorza Pawła czy wulgarność Krowickiego, wówczas przejście od tych pisarzy do Piotra Zgoniądza daje uczucie, że znaleźliśmy się w jakiejś innej atmosferze moralnej. Piotr umie się też oburzać i piorunować, ale nawet wtedy wyczuwa się u niego raczej świętą zgrozę na widok cudzego błędu niż nienawiść do człowieka. Zasadniczy ton twórczości Piotra Zgoniądza jest inny, cechuje go większe zrozumienie błądzących, chęć oświecenia ich swoim zrozumieniem. Gdy uprzytomnić sobie, że Kalwin już po spaleniu Servetta nazywa go w jednym ze swoich pism ciągle psem, będziemy musieli przyznać, że Gonezjusz do czegoś podobnego nie byłby zdolny. Jest w tej twórczości inny ton, bliższy temu, jakiego oczekiwalibyśmy od dyskutujących z sobą uczniów jednego mistrza, jakim był dla nich wszystkich Jezus z Nazaretu. Co do podstawowych zasad dyskursu biblijnego, na pierwszy plan wysuwa się zasada mówienia o Bogu wyłącznie językiem Pisma Świętego. Do uczynienia zgody w zborze chrystiańskim nie masz inszej, lepszej i pewniejszej drogi, jedno o każdej boskiej rzeczy mówić tymi tylko słowy, którymi sam Bóg przez święte proroki i przez Syna swego, i apostoły jego mówił. Bo gdzie będzie słowo Boże, tam i rzecz Boża będzie, a kędy są ludzkie słowa, tam się trzeba obawiać, aby i ludzka rzecz nie była. Jeśli by ludzkie słowa były przeciwne Słowu Bożemu, tedy i rzecz ludzka musiała być przeciwna rzeczy boskiej. Jak komentuje ten fragment Ludwik Hmaj, Słychać w tych słowach ostrzeganie przed dialektyką pojęć. Wszyscy pierwsi teologowie ariańscy, Statorius, Grzegorz Paweł, Czechowic, Wiśniowski, Niemojewski, nawet sam Piotr Zgoniądza, który w młodości studiował w Padwie filozofię Arystotelesa, potępiają filozofię usiłującą istotę zjawisk ująć w formuły scholastyczne. Podlaski teolog ostrzega przed mąceniem prostych słów ewangelicznych trudnymi ludzkimi słowami. Wymienia m.in. zwroty stosowane w temacie Trójcy, coessentialis, homus ion, metus ion, autus ion. Jego zdaniem nie tylko trudno te słowa zrozumieć, ale i przetłumaczyć na język polski. Dlatego też nie drzewiej, wcześniej, ustaną sekty, i nie drzewiej wszystkie zbory z sobą się pojednają i w miłości będą mieszkać, które się teraz w nienawiści mają, aliż gdy posłuchają Pawła, przez imię Pana naszego Jezu Chrysta proszącego, i uczynią to, o co tak bardzo prosi, to jest gdy jedno wszyscy będą mówić. Według Piotra lepiej trzymać się zdrowych słów Biblii niż nauk i słów tradycji kościelnej. Jak mówi święty Paweł, zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Zastąpienie Pisma Świętego filozofią i ludzkimi terminami jest więc głównym zarzutem stawianym przez Piotra Zgoniądza teologii katolickiej i protestanckiej. Autor nie zgadza się również z demagogią i stawianiem własnego zrozumienia ponad Słowem Bożym, które zarzuca arianom odrzucającym przedwieczność Chrystusa. Gonezjusz przeciwstawiał im metodę wyjaśniania tekstów niejasnych tekstami zrozumiałymi i wierzenie tylko w to, co zostało objawione. Skoro więc Jezus mówił między innymi, że zstąpił z nieba i ma wstąpić, gdzie był wcześniej, gdy prosił Ojca, by został ukoronowany tą chwałą, którą miał wcześniej, po stronie przeciwników tego poglądu stoi teraz wskazanie miejsca, w którym jasno nauczałby on, że nie istniał przed swoim narodzeniem jako człowiek. Dopóki tego w biblijny sposób nie udowodnią, postępują bardzo nierozsądnie, ponieważ jeśli się my omylem, na słowie się Syna Bożego omylem, wierząc tak prosto, jako on uczył. A tak nie wiem, jak nas z tego będzie sądził, ponieważ jest sprawiedliwy sędzia. Ale oni, jeśli się omylą, jakoż się bez wszelakiej pochyby mylą, na swych się wymysłach omylą, a przetoż Syn Boży będzie ich karał jako przywrotniki słów Jego jasnych. Ogólna zasada stosowana przez Gonezjusza brzmi, ani mniej, ani więcej, ani inaczej masz wierzyć. Jedno to tylko i tak tylko, jako co stoi w Słowie Bożym. Bo tak toż napiszesz na sercu swym, co napisano stoi w Piśmie Świętym. Pobrzmiewa w niej zarówno negacja novitas verborum, nowości nazw i terminów, którą ganił już Lorenzo Valla, jak i całkowita nieufność do wszelkich domysłów. Zdaniem niektórych badaczy granicząca już z irracjonalizmem religijnym. Przypis autora, widać tu pewną nieścisłość pojęć. Czy ktoś, jak na przykład matematyk Iwan Panin, uznawszy w sposób racjonalny nadludzkie pochodzenie Biblii, może być z tego powodu nazwany irracjonalistą religijnym? Koniec przypisu autora. Ta metoda Piotra Zgoniądza jest jednak rozumowym wyborem pełnego zaufania do Pisma Świętego przy nieufności dla skrybów, tłumaczy i interpretatorów. Znów można zacytować wspominanego wcześniej Piotra Abelarda, trzeba zwracać uwagę nie na samo uznanie i rozgłos uczonego pisarza, ale na solidne podstawy jego nauki, jak zaleca Pismo. Doświadczajcie wszystkich rzeczy, a co szlachetne, zachowujcie. Powyższe słowa są wypowiedziane o komentarzach, nie o kanonicznych pismach, którym należy wierzyć niezłomnie. Rozważenie poglądów teologicznych Piotra z Goniądza warto zacząć od sprawdzenia koncepcji Ewy z Idori Adama Nangasta, którzy założyli, że XVI-wieczny biblista był w pełni unitarianinem, a w żadnym razie nie można nazwać go deistą, dwubożaninem. Teza ta ma swoje uzasadnienie w pismach Gonezjusza, co zostanie pokrótce udowodnione. Przy czym skorzystam tu z definicji Karola Badeckiego, iż unitarianin jest to ktoś, kto nie dzieli jedynego Boga na osoby. Oto wypowiedź Piotra. Nie uczyć nas Słowo Boże, żeby Chrystus był synem persony pierwszej boskiej, ale zgoła go powiada być synem Bożym. A przeto Ojciec nie jest pierwsza jedynego bóstwa persona, ale jest jedyny Bóg prawdziwy. Chrystus także nie jest druga w onymże jedynym bóstwie persona, ale jest jednorodzony Syn Boga jedynego, prawdziwego. Podstawowym założeniem teologicznym jest tutaj istnienie jedynego, prawdziwego Boga, to jest Ojca, który jest niepodzielny i nie stanowi części składowej bóstwa, lecz sam Nim jest, z nikim nie dzieląc się swoją najwyższą chwałą. Jeden tylko jest Królem Niebieskim, który tylko sam jest wolny i sam wszystkim rozkazuje, tak iż też i synowi swemu rozkazował, a syn był mu we wszystkim powolny, posłuszny. I dlatego dał mu imię, które jest nade wszystkie imiona. Jest to wyraźnie powtórzenie nauki Ariusza i Serweta, iż Chrystus za swoją wierność został przez Boga wywyższony. Podobnie jak Józefowi w Egipcie oddane było wszystko, lecz on sam był sługą Faraona, tak i Chrystus, będąc Panem dla swoich sług, jest jednak również sługą ich i swego Boga, Ojca. Można powiedzieć, że na trzech podstawowych fragmentach Nowego Testamentu opiera Piotra z Goniądza swoją argumentację. Choć cytuję ich oczywiście o wiele więcej w swoim dziele, a brzmią one następująco. Po pierwsze. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi, i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Po drugie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Po trzecie. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Powyższe fragmenty, zestawione z treścią Tory, kierują Piotra z Goniądza do myśli, że sam Chrystus wyznawał dokładnie tego samego Boga, którego i jego rozmówcy wyznawali. W przeciwnym bowiem razie świadczyłby on fałszywie, mówiąc, jak zapisano w rozdziale 8 Ewangelii według Jana, że jego ojcem jest ten, którego Żydzi uznawali za swojego Boga. Oni bowiem nie mieli za swego wiekuistego pierwszej osoby Trójcy Świętej, ale jedynego, prawdziwego Boga, Stwórcę. Ale iż jego fałszywe świadectwo nie może być, przeto musi to być prawda, że Chrystus nie powiadał się być synem pierwszej Bożej persony, ale synem tego Ojca, którego Żydowie powiadali być Bogiem swym. A jeszcze nadto choćby też i Żydowie pierwszą personę boską powiadali być Bogiem swym, tedy jednak to za tym idzie, iż pierwsza persona jest jedynym Bogiem, bo oni jedynego Boga powiadali być swym Bogiem. I przeto wyraźnie świadczył Jezus, że Ojciec Jego sam jest prawdziwy Bóg, Ewangelia Jana rozdział 17, rzekąc, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, samego Boga prawdziwego. Gdy tedy Chrystus nie jest synem jakiej pewnej pierwszej persony Boga Trojakiego, ale Boga Jedynego, tedy stąd jest jawno, że Chrystus in definite brał imię Boże, gdy się wyznawał być Synem Bożym. Gonezjusz dotarł w ten sposób do wniosku kluczowego, mianowicie, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, i jest nim starotestamentowy Jahwe. Co było jeszcze bardziej bluźniercze dla wyznawców Trójcy Świętej, jak i tryteistów czy deteistów, zdaniem teologa, Żydzi wierzący w monoteizm starotestamentowy bliżej są prawdy niż filozofowie nurtu ponicejskiego, próbujący uzasadnić rzecz nieprawdziwą nowością terminów i pojęć. A przeto i Żydowie naszego czasu mądrze to wyznawają, że nie trójcą, ale jednego jednym być Bogiem wyznawają. Bo ponieważ on w zakonie nauczony mądrze Boga jedynego być wyznawał, choć w Chrystusa nie wierzył, tedyć i oni iż także wyznawają, mądrze wyznawają. A jeśliś tak mądrze, tedy inaczej wyznawać jest niemądrze. A tak niemądrze, iż też piekło sobie zasługuje, który nie tylko Bożemu o sobie świadectwu, ale i Syna Jego o nim nie wierzą, i nie tylko niemądrym, ale też i kacerskim wyznaniem twierdzą to być, co sam Chrystus mądrym wyznaniem osądził być. A tak według Chrystusowego osądzenia ktokolwiek Stworzyciela nieba i ziemi jedynym Bogiem być wyznawa, tak Turczyn, jako i Żyd, niedaleko jest Królestwa Bożego. A kto wyznawszy jedynego Boga, wyzna też Jezusa Chrystusa być jednorodzonego Syna Jego, ten jest w Królestwie Bożym. Nie sposób nie wrócić w tym miejscu do postaci Michała Serweta, głównego źródła doktryny Piotra, choć, co warto zaznaczyć, ten drugi nie przyjmował bezkrytycznie jego nauki, w wielu miejscach ją modyfikując. Hiszpański reformator miał nadzieję, że jego książka Christianism i Restitutio stworzy platformę do porozumienia pomiędzy zwalczającymi się nawzajem ugrupowaniami wyznaniowymi, a nawet, że otworzy drogę do nawrócenia Żydów i Mahometan. Przypomnijmy, że Servet dorastał w aragońskiej wsi Villanueva de Siena, na terenach, które dawniej zamieszkiwali wspólni Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie, i choć nie jest możliwe, by w tej chwili bliżej przyjrzeć się ich relacjom z czasów przed i w trakcie rekonkwisty, jednak z pewnością mieszanie się światopoglądów wywarło jakiś wpływ na młodego uczonego, mógł też mieć wiele sympatii do swoich sąsiadów, Żydów, wygnanych z Hiszpanii na mocy edyktu z Alhambry, wydanego 31 lipca 1492 roku. Uwagę na te fakty zwróciłem podczas lektury Ziemi Uleroczesława Miłosza, który wspomina tam o Michale Serwecie i grupie myślicieli z Wicenzy. Podobne uczucia do starszych braci w wierze żywić mógł Piotr z Goniądza i pozostali Arianie, z których wielu stało się później judaizantami, przyjmującymi dla siebie niektóre spraw żydowskich jak święcenie sabatu, odrzucenie wieprzowiny i krwi, czy nawet obrzezanie. Zasadniczo jednak tym, co łączyło braci polskich i Żydów, była wiara w jednego, niepodzielnego Boga, Jahwe. Co do jego istoty można nawet powiedzieć, że unitarianie, a w tym i ci, błędnie nazywani deteistami, jak Gonezjusz, zgodziliby się zapewne co do meritum ze spojrzeniem judaistycznym. Religia ta opiera się na dwóch podstawowych doktrynach, na wierze w jednego i jedynego Boga i na przekonaniu, że naród Izraela został wybrany przez Boga, aby był zwiastunem i głosicielem tej wiary. Te dwie nauki łączą się tak ściśle z sobą, że tworzą jedną, a ich klasycznym sformułowaniem jest wypowiedź Księgi Powtórzonego Prawa, znana jako Szema, słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem. Pan jest jeden. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 4. Wypowiedź ta stała się najczęściej powtarzaną modlitwą i wyznaniem wiary, wyrażającym, że jest tylko jeden i jedyny Bóg i nie ma żadnego oprócz Niego, oraz że ten jeden i jedyny Bóg jest Bogiem, którego Izrael wyznaje i czci. Stwierdzenie to wyklucza wszelkie wierzenia dualistyczne i politeistyczne, ale i chrześcijańską Trójcę w jedności, i, choć istnieją próby wykazania, że można ją pogodzić z jednością Boga, judaizm uważa ją za zaprzeczenie jedności Boga. Zagadką dla badaczy było przez długi czas, w jaki sposób fragmenty z pism Piotra z Goniądza, które można z powodzeniem zakwalifikować jako unitariańskie wyznanie wiary, pogodzić z tymi stosującymi do Chrystusa słowo Bóg. Dość zaskakujące przy tym, że odpowiedź na to pytanie znaleźć można w samym traktacie o trzech. Pismo, gdy tego przy, zaprzecza, żeby było wiele bogów, nie zgoła przy, żeby okrom jedynego Boga nie był żadzie Bogiem, ponieważ i ludzie bogami zowie, ale tego przy, żeby był kto drugi taki, który by sam od siebie był Bogiem. Takiego drugiego nie masz okrom jedynego Boga i Ojca Pana naszego Jezu Chrysta. Bo ten sam jest studnią i autorem bóstwa wszystkich, którzykolwiek są bogami. Dlatego też Paweł tak wyznawał, 1 Koryntów rozdział 8, bo aczkolwiek są, których zowią bogami, choć na niebie, choć na ziemi, jakoż wiele bogów i panów wiele, wszakże nam jedyny jest Bóg Ojciec, z którego wszystko. Gonezjusz doskonale poznał naukę Michała Serweta na temat hebrajskiego terminu Elohim oraz greckiego Theos i dlatego mógł nazywać Jezusa Bogiem, Elohim, nie łącząc tego w żaden sposób z nazwaniem go imieniem Jahwe czy zrównaniem ich pozycji. Zinterpretowanie doktryny braci polskich sprawia uczonym tak wiele kłopotów z powodu założenia przez nich trzech możliwości stosowania tytułu Bóg, albo do Boga Ojca, albo do Chrystusa, albo do Ducha Świętego, lub ich trzech jednocześnie. To dlatego Grzegorz Paweł z Brzezin, podkreślający z początku osobowość i boskość ich wszystkich, nazywany jest przez badaczy tryteistą. Teologia serwetiańska wychodzi z całkiem innych założeń. Serwet zauważył mianowicie, iż wyraz Elohim służył staroizraelskim autorom Biblii, nie tylko do nazywania Boga, w sposób taki, jak to się wiele wieków później czyniło w Europie, to jest na zasadzie wyłącznego stosowania, tylko dla określenia Stwórcy i nikogo poza Nim. Dostrzegł, że niektórzy z aniołów, izraelskich sędziów, czy królów nazywani byli przez autorów Starego Testamentu za pomocą tegoż wyrazu. Ponieważ zaś fundamentem całej trynitariańskiej argumentacji posługującej się nim było założenie, że nazwa ta przysługiwała także w starożytności wyłącznie Bogu Izraela, znaczenie odkrycia dokonanego przez hiszpańskiego reformatora było iście fundamentalne, pozbawiało bowiem trynitarianizm jego podstawowego biblijnego argumentu. Dlatego właśnie Piotr z Goniądza jednym tchem może pisać, że istnieje tylko jeden Bóg, a następnie, że Jezus jest Bogiem. Sprzeczność znika, gdy porównać wypowiedzi Gonezjusza z wypowiedziami Serweta. Syn może być Bogiem, Elohim, ale jednocześnie jedynym Bogiem, hebrajski Elohim, jest Jahwe. Serwet, mając do dyspozycji poliglotę komplutańską, bardzo szybko odkrył, że fragmenty zupełnie jasne w oryginale hebrajskim są niezrozumiałe w wulgacie, a na ich podstawie tworzy się daleko idące wnioski teologiczne. Chodziło głównie o zastąpienie tetragramu JHWH, własnego imienia Boga Izraela, formami takimi jak Bóg czy Pan. Przy tłumaczeniu w ten sam sposób takich słów jak El, Elohim i Adonai, doprowadziło to do sytuacji, w której uważany za mesjański psalm 110, werset 1, zawierał w łacinie i języku polskim myśl, rzekł Pan Panu memu, na podstawie czego dokumentowano równość Ojca i Syna, skoro obu ich nazywa się słowem Pan, gdy tymczasem w hebrajszczyźnie brzmiało to mniej więcej tak, jak jest dziś oddane w przekładzie Biblii Poznańskiej, uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana, lub po prostu, rzekł Jahwe Panu memu. Kłopot w rozumieniu tekstu hebrajskiego w sposób naturalny przenosi się na karty Nowego Testamentu i w zawiłości języka greckiego. W księdze pierwszej o błędach Trójcy Michał Serwet zauważa. Nie tylko bowiem nie odrzucam owych nazw bóstwa, Elohim, Theos, lecz twierdzę, że Chrystusowi przysługują one per excellentiam. Dlatego dla podkreślenia różnicy z innymi bogami, Pismo dodaje, Bóg wszystkiej ziemi, Bóg wielki, straszny, mocny, cudowny i ponad wszystko błogosławiony. Z powodu więc ubóstwa nazw w języku greckim na oznaczenie boskości apostołowie nie mogli inaczej Grekom tego wyjaśnić jak przez wyraz Theos, Bóg, atoli rzadko go używają. Wszystkie te sprawy należy dokładnie zbadać, nie przysporzyłyby nam tyle kłopotu, gdyby Grecy byli nauczyli się hebrajskiego. Czytanie pism greckich z przeświadczeniem, że Bóg niezmiennie oznacza wieczną, niestworzoną istotę, szybko wprowadziłoby nas w tarapaty, choćby drugi list do Koryntian rozdział 4 werset 4, gdzie szatan nazwany jest Bogiem, skutkowałby poważnym dysonansem poznawczym. Anthony Bazzard konstatuje, nasza pierwotna koncepcja dotycząca terminu Bóg musi uwzględnić możliwości występowania tego słowa w jego pobocznym znaczeniu. Nie możemy też mylić tych znaczeń. W Ewangelii według Jana rozdziale 10 wersecie 34 znajdujemy to słowo w liczbie mnogiej bogowie. Zbadanie kontekstu tego fragmentu pokazuje, że Jezus mówił o przywódcach Izraela, jako o bogach. Byli oni przedstawicielami Boga, do których On skierował swoje słowo i dlatego nadano im ten boski tytuł. Psalm 82, werset 6. Jednakże nikt nie sądzi, że byli oni bogami, w tym samym sensie, co jedyny Bóg. Znane słowa Tomasza z Ewangelii według Jana rozdziału 20 wersetu 28, Pan mój i Bóg mój w czasach Piotra z Goniądza były prawdopodobnie stosowane przez trynitarskich apologetów równie często, jeśli nie częściej, co dziś. Polski biblista zwraca jednak uwagę, że uczeń nazywa Jezusa po prostu Elohim, Theos. Więc interpretacja zależy od kontekstu całej Biblii. A gdy Tomasz Chrystusa Panem swym i Bogiem swym wyznawał, nie onym ci go jedynym Bogiem być wyznawał, którego zawsze chwali, co to stąd jawno jest, iż Chrystus nigdy się onym Bogiem nie powiadał być, którego oni wierzyli być jedynym, prawdziwym Bogiem, ale Synem Jego. Gonezjusz uważa, że Tomasz uznaje w swoim stwierdzeniu, że w miejsce Boga tego świata, szatana, w jego życiu Bogiem i Panem będzie Jezus. Takim terminem wobec innych istot poza Bogiem Ojcem posługiwali się też twórcy żydowscy piszący po grecku z tego okresu, a wśród nich choćby Filon z Aleksandrii, który w De Vita Mossis, o życiu Mojżesza, nazywa wielkiego wodza Bogiem i królem, Theos kai Basileus, całego narodu. Wyznanie Tomasza, Piotra z Goniądza porównał z krótkim kredem Marty, siostry Łazarza, przypominając o swej koncepcji wyjaśniania miejsc trudniejszych fragmentami łatwymi do zrozumienia. Napisał też niby przy okazji i to, że Chrystus i apostołowie uczyliby o Trójcy, gdyby był to prawdziwy pogląd, po to, aby prości ludzie mogli być dobrze wyuczeni, a jednak nie zganił Marty za jej słowa. Marta bardzo jaśnie wyraziła, jako o nim wszyscy wierni na ten czas trzymali, a to gdy tak do niego mówiła: Panie, byś tu był, brat by mój był nie umarł, ale i teraz wiem, iż o cokolwiek byś prosił Boga, da tobie Bóg. Tu słyszysz, iż aczkolwiek Chrystusa Panem być wyznawała nie ziemskim, ale niebieskim, bo mu to przypisuje, że on mógł brat jej od śmierci zachować, a wżdy nie mówiła: Panie, ponieważeś Ty jest jedynym Bogiem naszym, któregośmy Cię zawsze chwalili, cokolwiek będziesz chciał, uczynisz, ale daleko inaczej, oto tak, ale i teraz wiem, iż o cokolwiek byś Boga prosił, da Ci Bóg. Gdzie widzisz, iż nie Chrystusa, ale innego wierzyła być jedynym Bogiem, o którym to trzymała, że i Chrystus go prosił. A to jest szczera, prawdziwa wiara chrystiańska i kto tak po prostu nie wierzy, chrystianinem nie jest. Gonezjusz nie pozostawia również bez komentarza najczęściej bodaj dyskutowanego zapisu Nowego Testamentu, a mianowicie prologu Ewangelii według Jana. Gdzie ortodoksyjni teologowie z Wittenbergi widzą dowód na jedność Trójcy Świętej, skoro i Słowo, przedwieczny Jezus, było Bogiem i było u Boga, Piotra z Goniądza widzi potwierdzenie, że przed stworzeniem świata było aż dwóch bogów. Nie inaczej by się to o dwóch bogach nie rozumiało, jedno gdyby się też i to, człowiek był u człowieka, o dwóch człowiekach nie rozumiało. Ale jeśli się to o dwóch człowiekach mówi, tedy i ono o dwóch bogach. A przeto nie możemy przez inną żadną przyczynę jednego być Boga wierzyć, jedno tylko przete, że jeden tylko jest, z którego jest wszystko, i przeto wszyscy mu są powinni cześć wyrządzać, jako to temu, z którego wszystko wszyscy mają, a iż okrom onego samego wszyscy z siebie nic nie mają, a on sam z siebie wszystko ma, przeto on sam nic nikomu nie jest winien i przeto też sam jest wolny. A tak musi on sam być jedynym, prawdziwym Bogiem. Można się tylko domyślać, jaką wrzawę podobne stwierdzenie wywołać mogło wśród otoczenia Filipa Melanchtona, gdy Gonezjusz stanął przed nimi broniąc swych poglądów. Większość z tych teologów z początku przypisywała mu, jak sądzę, te same myśli, które za innymi przypisuje mu Jerzy Ziomek, a mianowicie, że z Trójcy Świętej odrzucał tylko bóstwo Ducha Świętego, czyli że był po prostu deteistą. Jeszcze większe oburzenie spowodować mogły dalsze wyjaśnienia. Justyn w rozmowie z Tryfonem Żydem wyznawa, że inny jest Bóg Chrystus od onego Boga jedynego, a wżdy i on wyznawał, jako i my, że okrom jedynego Boga żadnego innego nie masz, bo mu równego nie masz, a ktokolwiek jest, choć i Bogiem jest, a wżdy mu jest posłuszny. Bo ponieważ i Syn Jego jednorodzony był mu posłuszny, i dlatego dano mu imię, które jest nade wszystkie imiona, tedyć nie masz żadnego, który by mu nie był posłuszny. A przeto iż zgoła wszystkim rozkazuje, przeto też i zgoła wszystkim jest Bogiem. A iż jest wszystkim Bogiem, taki iż też i Pana naszego Jezu Chrysta jest Bogiem, przeto on tylko sam jest jedyny, prawdziwy Bóg. Piotra z Goniądza, choć nie podkreśla tego wielkością liter, konsekwentnie rozróżnia Boga, Theos, Słowo, a także Boga, Hotheos, Jahwe, o którym wyznaje razem z Żydami, że Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 4, według przekładu Biblii Poznańskiej. Jak wyliczył Bazzard, słowo Bóg, w jego greckiej formie hotheos, jest w NT odnoszone około 1350 razy tylko do Boga, Ojca, natomiast theos bez rodzajnika odnosi się do wielu różnych osób. Wydaje się, że mała pojemność znaczeniowa polskiego słowa Bóg w porównaniu z hebrajskim Elohim i greckim theos, przypis autora, już w Grece znaczenie to nie było tak pojemne jak w języku hebrajskim. Koniec przypisu autora, nadal utrudnia badaczom pełne zrozumienie nauki ariańskiej. Bracia polscy twierdzili, że konieczny jest powrót do języka hebrajskiego. Wskazywali na równoległe wersety, jak Psalm 8 werset 6 i List do Hebrajczyków rozdział 1 werset 6 oraz Psalm 97 werset 7 i List do Hebrajczyków rozdział 2 werset 7, gdzie zwrot Elohim czy Theos oznacza aniołów. Michał Serwet w pewnym miejscu napisał: nie będę tu dociekał natury aniołów, lecz zachowam tu ten hebraizm, ponieważ rzeczy wielkie u Hebrajczyków noszą nazwę bogów i aniołów, i wspólną nazwę mają w ich języku aniołowie i wybitni ludzie. Powołanie się na dialog z Żydem Tryfonem stanowiło częsty motyw polemik wokół dogmatu Trójcy. Justyn Męczennik, żyjący w latach 100-167, święty Kościoła katolickiego, według Arian zdradzał w swoich dziełach nie tylko brak wiedzy na temat doktryny Trójcy, ale też unitariańskie przekonania przy zastrzeżeniu, że wierzył on w osobową przedwieczność Chrystusa, podobnie przecież jak Piotra z Goniądza. Wyznanie, na które powołuje się Gonezjusz, w pełnej formie brzmi: spróbuję cię przekonać, skoro zrozumiałeś z Pisma, że to, co mówię, jest prawdą, że jest inny Bóg i Pan, poddany Stwórcy wszystkich rzeczy, który bywa też nazywany aniołem, ponieważ ogłasza on ludziom to wszystko, co Stwórca wszystkich rzeczy, ponad którym nie ma innego Boga, pragnie im oznajmić. Jako podsumowanie myśli o fragmencie z Ewangelii Jana rozdziału 1 wersetu 1 godnym zauważenia będzie, że obecnie uznani teologowie, przyjmując dogmat Trójcy Świętej, również odrzucają tradycyjne odczytanie prologu. Po zacytowanym już w rozdziale pierwszym księdzem Henrykiem Pietrasem, będzie to choćby profesor teologii oraz krytyki biblijnej na Uniwersytecie w Glasgow, autor zestawu 17 komentarzy do Nowego Testamentu, William Barclay. Na koniec ewangelista mówi, że to słowo było Bogiem. Nie ulega wątpliwości, że jest to trudne dla nas do zrozumienia stwierdzenie, a głównie ze względu na właściwości języka greckiego, w którym pisał Jan Ewangelista. W języku tym rzeczowniki prawie zawsze występują wraz z rodzajnikiem określonym, nie tak, jak w naszym języku. Grek nigdy nie powie o Bogu, theos, lecz zawsze, hotheos. Jeśli natomiast używa rzeczownika bez rodzajnika, to przybiera on znaczenie zbliżone do przymiotnika, określające charakter, lub przymioty osoby. A więc Jan nie pisze, że słowo było hotheos, gdyż oznaczałoby to, że słowo było identyczne z Bogiem. Natomiast pisząc, że słowo było theos, bez rodzajnika określonego, stwierdza w rezultacie, że słowo było, jakbyśmy powiedzieli, tego samego charakteru i tej samej jakości, co Bóg. Powtórzmy raz jeszcze, że pisząc, a Bogiem było słowo, Jan nie chce powiedzieć, że Jezus był identyczny z Bogiem, lecz że był doskonale zgodny w myśleniu, w sercu, w istocie tak, że w Jezusie doskonale widzimy, jakim jest Bóg. Jednym z koronnych argumentów unitarian w dysputach stały się też wszystkie fragmenty Pisma Świętego mówiące, że Ojciec, a więc Jahwe, jest Bogiem dla Mesjasza. Jako przykład mogą tu posłużyć słowa wypowiedziane przez Jezusa: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Kolejna grupa wersetów mówiła, że głową Chrystusa jest Bóg, a innymi jeszcze dowodzono poddaństwa Jezusa, podkreślając, że miał on być sługą Jahwe. Z tej ostatniej gamy fragmentów, Piotra z Goniądza wspomina m.in. świadectwa z ksiąg Ezechiela i Ozeasza. Jużeś widział, jako Ezechiela w rozdziale 34 o sobie świadczył mówiąc, ja będę im za Boga, a sługa mój, Dawid, to jest Chrystus, będzie książęciem w pośrodku nich. Także u tegoż w rozdziale 37 tymi słowy o sobie sam świadczy, i oczyście ich, i będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i pasterzem jednym będzie ich wszystkich. I Ozeasz prorok także o tym świadczył tymi słowy, potem nawrócą się synowie izraelscy i będą szukać Jehowy, Boga swego i Dawida, króla swego. A Chrystus iż tak do Ojca mówił, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego prawdziwego Boga, przeto w tej mowie to się Jego Ojcu zawiera świadectwo, że Ojciec sam jest prawdziwy Bóg. Gonezjusz nieprzypadkowo używa własnego imienia Bożego, stosował je konsekwentnie w formie Jehowa. Polski teolog jest wiernym uczniem Serweta w celu przywrócenia chrześcijaństwa bazującego na wierze w jedność Boga i walce z ich zdaniem pogańskim lub przynajmniej nawiązującym do pogaństwa politeizmem wyznawców Boga Trójjedynego. Za swój główny cel i zadanie uważali oni wygłoszenie poselstwa, ażeby wszystkie ludy ziemi poznały, że Jahwe jest Bogiem i nie ma innego, poza Nim. Wobec tego, co oczywiste, głównym celem polemiki Piotra z Goniądza było obalenie Trójcy, jako fundamentu dla wszystkich innych błędów i niegodziwości mistycznego Babilonu. Wszystkiego Babilonu fundament jest ten Bóg trojaki i cokolwiek na babilońskich murach zbudowano, na tym to fundamencie stawiono. Iż Chrystusa wierzą być w niebie i w chlebie, a iż chleb miasto Chrystusa chwalą, na tym pierwej założonym gruncie babilońskim, Bogu w Trójcy Jedynym, to postawiono. Nie drzewiej upadnie Babilon, aż gdy będzie z gruntu wywrócon. Jeśli ściany jego połamał, a fundament też zostawił, jeszcze tego, co jest gruntowniejszego ku postawieniu zasie Babilonu, nie zepsowałeś. Nie masz ci nic w Babilonie, co by było niebieskiego świętego Jeruzalem, a przeto wszystek z gruntu ma być wywrócon. Pobrzmiewa w tych słowach wyrzut skierowany ku reformatorom, którzy rozpoczęli pracę w roku 1517, przypis autora, 95 tez Marcina Lutra ogłoszono w Wittenberdze w dniu 31 października 1517 roku, koniec przypisu autora, a następnie zatrzymali się, oraz do ich zwolenników, którzy według Piotra z Goniądza zadowolili się zdjęciem dachu i rozebraniem ścian panującego systemu, ale nie mieli najmniejszej ochoty do pozbawienia go fundamentów. Zarówno Gonezjusz, jak i Michał Servet, czuli, że biorą udział w jakiejś wielkiej, kosmicznej walce, wiem na pewno, że dla tej sprawy umrzeć mi przyjdzie, lecz nie osłabia to mego ducha, że chcę być uczniem podobnym do mistrza, napisał Servet w liście do Abla Poupina, ministra kalwińskiego w Genewie. Kalwinowi wysłał m.in. list o tym, że kończy się już przewidziany w Apokalipsie według Jana okres 1260 lat Królestwa Antychrysta. Przypis autora, poglądy eschatologiczne i milenarystyczne Servetta warte są być może odrębnej analizy. Koniec przypisu autora, a on sam jest człowiekiem mającym zebrać tych, którzy stanowić będą zgromadzenie Chrystusowe. Nad przywróceniem tego właśnie Kościoła ja ustawicznie pracuję, a ty oburzasz się na mnie z tego powodu, że mieszam się do owej walki Michała Archanioła i chcę wciągnąć do niej wszystkich wiernych. W tę walkę kosmiczną i historiozoficzną wpisał się też głoszący swoje przekonania trochę obok Piotra z Goniądza. Nie znalazłem wzmianek o ich głębszej współpracy, ale bardzo bliski mu poglądami, Stanisław Farnowski. Małopolanin na podstawie dzieła Kosmografia Universalis, czyli opisu świata w sześciu księgach Sebastiana Munstera, głosił, że pogląd o jednym w Trójcy Bogu miał się wywodzić z Rzymu i sięgać długiej wojny Sabinów i Rzymian. Ci pierwsi, po podpisaniu pokoju, mieli przynieść nad Tyber swoje trzy bogi, które zwali Sanctus, Fidius oraz Semipater, które uważali za jednego Boga trojakiego, mającego trzy głowy, a jedno ciało. Farnowski twierdził, że na tej podstawie później także Latynowie i Grecy czcili trzechosobowych bogów w jednej istocie. Kontynuatorem tego kultu miał być Konstantyn Wielki, a koncepcja Trójcy dla Farnowskiego była czymś równie pogańskim jak wiara w trzech bogów. Jowisza, Plutona i Marsa. Gonezjusz był zdania, że Trójca, szczególnie w jej formie wyznawanej w symbolu atanazyjskim, od 450 do 500 roku naszej ery i późniejszych, jest tak naprawdę odnowieniem herezji zwanej sabelianizmem. Według doktora filozofii spadły rozumiane w ten sposób zależności między trzema istotami bóstwa, implikują czwarty jeszcze byt, złożenie Ojca, Syna i Ducha Świętego, co uważał za wielkie bałwochwalstwo. A tak i naszego wieku tegoż chcą dowieść, czego i Sabellius dowodził, gdy powiadają, żeby jedna była bytność albo istność i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, bo jeśli jedna jest bytność albo istność Ojca i Syna, i Ducha Świętego, tedyć musi być jeden, którego zowią i Ojcem, i Synem, i Duchem Świętym. Prawie tegoż uczą ci zaślepieni nędzni ludzie, czego i Sabellius uczył, aczkolwiek niektórymi słowy są od siebie różni. Przypomnijmy, że sabellianizm, zwany też monarchianizmem moralistycznym bądź czasami patrypasjanizmem, charakteryzował Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego jako tę samą osobę boską, objawiającą się w różny sposób. Naturalnie nikt ze współczesnych Piotrowi reformatorów nie podpisałby się pod tym wyznaniem wiary, jednak pionier braci polskich twierdził, że taką właśnie naukę można wydedukować na przykład z pism Jana Kalwina. Nie pierwszy był Gonezjusz w miotaniu podobnych oskarżeń. Już w XII wieku opat Cystersów, błogosławiony Joachim Sware, zmarł w 1202 roku, zwalczał nauki Piotra Lombarda zwarte w Liber Sententiarum, zarzucając Lombardowi wprowadzenie poczwórności w Bogu. Sobór Laterański IV, 1215 rok, potępił nauki Joachima, natomiast zgodził się z tezami Lombarda, podkreśliwszy, że nie ma w nich żadnej poczwórności. Spór wśród teologów trwał jednak jeszcze długie lata. Piotra z Goniądza, podobnie jak Servet, był zdania, że choć zwiedzenie w Kościele pojawiło już na samym początku kształtowania się chrześcijaństwa, to jednak szczególnie symboliczną datą był rok 325 i Sobór w Nicei. Chętnie przypominał on więc przed nicejskich nauczycieli, jak Ireneusza z Leonu i Justyna męczennika, podkreślając ich pogląd, iż ojciec jest większy niż syn. Piotr przytaczał przemyślenia teologów z pierwszych stuleci i dziwił się, że w XVI wieku są oni szanowani, podczas gdy jego, powtarzającego tylko ich nauki, nazywa się odstępcą i sekciarzem. Monoteizm biblijny w wydaniu Gonezjusza jest dziś obecny w teologii. O ile poglądy chrystadelfian i unitarian uniwersalistów bardziej odpowiadałyby nauczaniu Szymona Budnego i innych przeciwników preegzystencji, nauki Piotra dostrzegalne są w grupach badaczy Pisma Świętego, potwierdzających osobowe istnienie Jezusa, Logosa, przypis autora. Społeczności badaczy konsekwentnie używają określenia Logos w rodzaju męskim jako nazwy urzędu Syna Bożego. Ich zdaniem oznacza ono posłańca, narzędzie mówcze Ojca. Koniec przypisu autora, który zstąpił z nieba w celu odkupienia ludzkości i uważających, że jedynym Bogiem jest Ojciec Jezusa. Ten pogląd obecny jest też w organizacji Świadków Jehowy. Paul Samuel Leon Johnson, jeden z przedstawicieli ruchu badawskiego, a z pochodzenia syn prezesa synagogi żydowskiej w Titusville w stanie Pensylwania, napisał m.in. Nie powinniśmy rozumieć, że fragmenty, które nazywają świętych bogami, Psalm 82, werset 6, Ewangelia Jana rozdział 10, werset 34, oraz dobrych i złych aniołów, Psalm 8, werset 6, Psalm 97, werset 7, porównaj Żydów rozdział 1, werset 6, przeczą poglądowi o wyłącznym bóstwie Boga. Stanie się to jasne, gdy zrozumiemy, że hebrajskie słowo Elohim oraz greckie słowo Theoi tłumaczone jako bogowie i oznaczające potężne jednostki dotyczą każdej potężnej istoty, człowieka, anioła, naszego Pana lub samego Boga. Tak więc słowa te użyte w znaczeniu ogólnym mogą stosować się do każdej potężnej jednostki. Użyte jednak w szczególnym znaczeniu, dotyczą one tylko Jehowy, to jest w znaczeniu, którym nikt inny nie jest takim Bogiem jak On, jako najwyższa istota. Tak więc między doktryną, że Jehowa, najwyższa istota, jest wyłącznym Bogiem i jest tylko jeden, a biblijną nauką, że jest wielu bogów w znaczeniu potężnych istot panuje doskonała harmonia. To właśnie dlatego Biblia nazywa pogańskie bóstwa bogami, potężnymi, ponieważ jako demony upadli aniołowie są w istocie potężni. 5 Mojżeszowa rozdział 32 wersety 16 i 17, 1 Koryntian rozdział 10 werset 20, rozdział 8 werset 5. Nasze dotychczasowe badania dowodzą, że Bóg jest jedną i tylko jedną istotą, jednostką. Z powyższych ustaleń poza czytelnym, pozytywnym wyznaniem Piotra z Goniądza na temat Boga Ojca, Jahwe, podsumować można jakim poglądom na temat Syna Bożego zaprzeczał. Według Gonezjusza Syn nie jest z pewnością drugą osobą Trójcy Świętej, nie jest On ani współistotny. Nie pochodzi z substancji Ojca, ani współwieczny, miał początek, ani też równy swemu Stwórcy, Syn Boży jest dla Niego pierwszym ze stworzeń, bez znaczenia czy sam akt Jego powstania nazwiemy stworzeniem czy też zrodzeniem. Gonezjusz uważał, że posoborowe credo z Nicei zupełnie zmieniło miejsce Syna Bożego w wierze chrześcijan. Taki pogląd potwierdza dziś wielu historyków wczesnego chrześcijaństwa, jak choćby Jan Wierusz Kowalski, według którego doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiła Jego boskość, a pomniejszyła Jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza. Dogmat nicejski burzył, też, pisze Kowalski, nadzieję wielu chrześcijan, którzy naiwnie wierzyli w obietnice Apokalipsy i czekali na powrót Mesjasza mającego im przynieść erę sprawiedliwości. Teraz kazano im wierzyć, że Cesarstwo Konstantyńskie jest wstępną realizacją Królestwa Bożego. Piotr z Goniądza nie zgadzał się oczywiście ani z poglądem o równości Syna i Ojca, nie mówiąc o Duchu Świętym, ani też z milenaryzmem zakładającym, że to Konstantyn Wielki założył na ziemi Królestwo Boże, i że właśnie ono zaprowadzić miało ład i harmonię wśród ludzi. Podlasianin nie był zwolennikiem poglądów Michała Serweta w sferze chrystologii, co szerzej omówione zostanie w kolejnym rozdziale. Nie zgadzał się on z poglądem, że Syn Boży po raz pierwszy zaistniał jako osoba dopiero po narodzinach jako człowiek. Nie zgadzał się też z koncepcją logosu jako nieosobowej mądrości, lub też pewnego atrybutu boskości. Wreszcie, był największym może ówcześnie przeciwnikiem poglądu Szymona Budnego, iż Jezus był naturalnym synem Józefa. Przypis autora, Budny sam zresztą wycofał się z tego poglądu, po ogromnej krytyce, z jaką spotkał w zborze po ogłoszeniu swoich rewelacji. Koniec przypisu autora. Piotr zgoniąc swoje pozytywne wyznanie wiary na temat Syna Bożego streścił następująco. Dosyć nam na tym, gdy o Nim to wszystko będziemy wierzyć, co Bóg nam o Nim słowem swym oznajmił, jako że zgoła wszystko Bóg przezeń uczynił, a bez Niego nic nie uczynił, a iż zstąpił z nieba i w żywocie Maryi wyniszczył się, wziąwszy kształt służebniczy. Ludziom stawszy się podobien we wszystkim okrom jednego grzechu, dla którego zgładzenia stał się człowiekiem, bo krwią swą najdroższą zmył i ożywił przez wiarę tych, którzy byli pomarli. Gonezjusz sprzeciwiał się poglądowi, iż słowo zrodzony w kontekście Chrystusa należy rozumieć jako stale rodzący się, od wieków aż na wieki. Pogląd ten traktował jako część novitas verborum, czyli swoistej nowomowy trynitarskiej. A to są szczere plotki, żeby Syn ustawicznie się rodził, a Duch Święty ustawicznie pochodził tak z Ojca, jako i z Syna. Syn Boży już się urodził, nie trzeba Mu się ustawicznie rodzić. Także i Duch Święty już jest tym, czym jest. Nie trzeba Mu się więcej tym stawać. Chrystus mówiąc, że Duch Święty od Ojca pochodzi, nie o tym dawał znać, żeby Duch Święty z ojcowskiej substancji pochodził, ale o tym, iż aczkolwiek On szle Ducha Świętego, wszakże Go nie od siebie szle, ale od Ojca, którymi słowy Ojca nad się przekładał. Jeśli wcześniej wspomnieliśmy o niezrozumiałym chwilami języku Piotra z Goniądza, teraz pochwalić należy precyzję, z jaką uderza on w podstawy zastałych w XVI wieku dogmatów wiary. W kwestii zrodzenia Syna Bożego antytrynitarz nie zgadza się ani z Soborem Nicejskim, uznającym, że Syn jest homoousios, z substancji ojcowskiej zrodzony, ani też z Ariuszem, którego gani za poważenie się na napisanie tego, czego w Piśmie Świętym nie ma, żeby Syn uczyniony został z niczego, tutaj zacytowane jest greckie wyrażenie ex oukonton. Ojciec nie samego siebie uczynił Synem, bo On Duch Wszechmogący nieurodzony trwa i teraz nieurodzony, ale Syna sobie urodził według niceńskiego synodu z swojej substancyjej, według Ariusza z niczego, a według Słowa Bożego nie wiedzieć z czego, bo tego Bóg nie objawił, jedno tylko to, że Syn jest wyraźny obraz substancyjej Jego. Doktor Spadwy nie waha się pisać o zrodzeniu Syna Bożego, choć niektórzy Arianie polemizujący z tradycyjnym pojęciem zrodzenia podkreślali z reguły, że syn był stworzony, a nie zrodzony, dla kontrastu do przeciwnej wypowiedzi trynitarskiej. Gonezjusz powołuje się w tej sprawie na Eusebiusza z Cezarei, który nauczał, że Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony, bo jest lepszej substancji od wszystkich innych stworzeń, wyższy niż aniołowie, nie ma tu mowy, by on był z substancji Ojca. Pogląd Eusebiusza ma swoje korzenie w słowach świętego Pawła o Chrystusie: on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. List do Kolosan, rozdział 1, werset 15, według przekładu Biblii Warszawskiej. Piotr z Goniądza komentuje ten wers: i gdyż Słowo Boże świadczy, że Syn Boży jest wyraźny obraz substancji jej ojcowej, to daje znać, że Syna Bożego substancja jest podobna substancji jej ojcowej. Żadne ze stworzeń nie może równać się z Chrystusem w jego naturze i substancji. Gonezjusz przypomniał naukę Hilarego z Poitiers, żyjącego w latach 315-367, i konkludował: są tedy dwie substancje, ale dlatego je zwali oni starzy jedną, iż jedne drugiej wierzyli być podobną we wszystkim okrom tego, że ojcowa jest nieurodzona, a synowa urodzona. Tak też wierzy sam Piotr z Goniądza i jeśli w jakimś sensie można go nazwać deteistą, to jedynie w tym, iż uważa Jezusa za będącego w naturze boskiej i w substancji najbardziej podobnej Ojcu. Czy miał ją w pełni od samego początku, czy może zmieniła się ona po jego wywyższeniu? Zdaje się, że ta pierwsza myśl jest bliższa poglądowi samego Gonezjusza, choć zakładał on jeszcze większe wywyższenie Chrystusa w jego urzędzie i dziele po wiernym wykonaniu zadania odkupienia ludzkości. Na dowód, że nie jest to jeszcze deteizm, w co łatwo można by uwierzyć, przeczytawszy takie świadectwo wiary, warto dodać, że za Pismem Świętym Piotr z Goniądza zakładał podobne wywyższenie dla wiernych sług Chrystusa, o czym przeczytać można u świętego Piotra: jego boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury. Podkreślenie WSZ, przepis redaktora wersji audio, czyli Wiktor Szpunar, koniec przepisu: uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość. Drugi list Piotra, rozdział 1, wersety od 3-4. Według przekładu Biblii Poznańskiej. Nie sądzę, aby tradycyjna teologia zakładała, iż z każdym kolejnym świętym odchodzącym do nieba, istota bóstwa rozszerzała się o kolejną osobę, a taki byłby nieomylnie wniosek, gdyby termin boska natura miał się odnosić wyłącznie do jedności trójjedynego Boga. Zwrot ten w kontekście Jezusa i wiernych u Gonezjusza oznacza raczej naturę najwyższą do uzyskania dla stworzeń, wyższą od anielskiej, idealnie odpowiadającą naturze Ojca, za wyjątkiem tego, że ten nie miał początku, że to on sam jest źródłem wszelkiej mądrości i mocy, jak i wszelkiego bóstwa. Choć Piotrowi nie sprawiało kłopotu nazywanie początku Jezusa zrodzeniem, był też przeciwnikiem wszelkiego dogmatyzmu w tej mierze. Podkreślał on: rodzenie też Boże nie jest poczętej rzeczy z siebie wypuszczenie, ale jest chcenie, aby się co stało. Jako skoro Bóg chciał, aby syn był, tak zaraz się urodził. Takowa wielka moc od rozumu naszego dościgniona być nie może i przeto, że się tak dzieje, wierzymy, ale jakby się to działo, nie wiemy. To wola i wielka moc Jahwe sprawiły narodzenie syna z jakiejś substancji. Pojęcie zrodzenia musi być więc wielce metaforyczne, Podobnie jak w zrozumieniu Ariusza, taki rodzaj zaistnienia logosu równie dobrze można nazwać stworzeniem. Gdy tedy jawno jest, że bez słusznej przyczyny granicę uczyniono twierdząc, żeby był urodzon, a nie uczynion, dosyć ma być na tym, gdy kto wyzna, że jest własnym Synem Bożym jednorodzonym, a nie przymuszać go na to, aby też wyznał, że jest urodzon, a nie uczynion. Tego się tylko trzeba z wielką pilnością domagać, co może być wiedziano. Sprawą o wiele ważniejszą, którą omówimy niebawem, stało się dla Piotra z Goniądza dowiedzenie, iż Jezus był pierworodnym wszystkich stworzeń i w osobowej, realnej formie istniał w niebie, a następnie wyniszczył się po to, by dla naszego zbawienia stać się człowiekiem. Gonezjusz opierał ten pogląd na słowach świętego Pawła: postępujcie względem siebie na wzór Chrystusa Jezusa. On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. Przypis autora, list do Filipian rozdział 2 wersety od 5 do 7 według przekładu Biblii Poznańskiej. Końcową część tego fragmentu zgodnie z myślą Gonezjusza oddaje przekład dosłowny, 2002, w którym zamiast, w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, czytamy, znalazł się w stanie człowieczym. Wyniszczenie w koncepcji Piotra z Goniądza oznaczało przemianę natury, a nie wcielenie Boga Syna. Pokrewny teologowi Johnson różnicę tę podkreśla w języku angielskim przez zastąpienie słowa incarnation, wcielenie, słowem carnation, karnacja jako przemienienie istoty duchowej w istotę ludzką, P.S.L. Johnson, Chrystus, Duch, Przymierza. Koniec przypisu autora. Tylko ci dobrze wyznawają, którzy o Jezusie, Synu Człowieczym, wespół z Piotrem, apostołem, mówią, on jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, i toż o nim świadczą, co i on sam świadczył o sobie, że zstąpił z nieba, że był pierwej tam, gdzie i teraz jest, że w onej chwale jest, którą miał i pierwej, niżli się wyniszczył. Na temat Ducha Świętego napisał Piotr z Goniądza stosunkowo niewiele i w sposób niełatwy do jednoznacznej oceny. Również i w tym upatrywać można ideowego powrotu do wczesnochrześcijańskich pisarzy z II wieku naszej ery, o których John N. De Kelly powiada. To, co apologeci mieli do powiedzenia o Duchu Świętym, było o wiele bardziej skromne i nie bardzo zasługiwało na miano naukowej teologii. Jest to zrozumiałe, bo problemem, który ich głównie zajmował, był stosunek Chrystusa do bóstwa. Duch Święty i dla apologetów, i dla XVI-wiecznych Arian stanowił pewną tajemnicę, którą oczywiście na różne sposoby usiłowali rozwikłać. Michał Servet początkowo sprzeciwiał się nazwaniu Ducha Świętego osobą, mając go raczej za święty wpływ, emanację mocy Bożej. W późniejszej publikacji Hiszpan wskazywał, że po odejściu Chrystusa, ten Duch Święty zamieszkał w wiernych i w ten sposób został spersonalizowany, ale ściśle rzecz biorąc to nadal nie uczyniło go osobowym, a przynajmniej nie w tym rozumieniu, w którym Servet uważał za osobę Boga Ojca, Jahwe. Wydaje się, że w dyskusji o Duchu Świętym braci polskich dobrze określa zwrot Arianie, a nawet Macedonianie, bowiem tak jak zwolennicy Ariusza z IV wieku naszej ery nie byli do końca przekonani, czy Duch jest najwyższą istotą stworzoną po Chrystusie, a przed aniołami, czy też może oznacza moc, energię i usposobienie, cechy czyjegoś charakteru i właściwy im sposób zachowywania się. W przypadku Ducha Świętego, byłaby to energia Boża, oraz charakter i droga postępowania Jahwe, objawiona w Nim samym, w Synu Bożym i we wszystkich świętych. Nie istniał, na ile mi wiadomo, żaden usankcjonowany przez synody pogląd ariański, którego należałoby w tej dziedzinie przestrzegać. Podczas dysput ze zwolennikami Trójcy, jak zauważa Ewa Sidor, podkreślali także bracia wszystkie te wersety, które traktowały Ducha w sposób całkowicie nieosobowy. Mianowicie, Duch bywa wylewany, rozsiewany, rozdawany, a ludzie bywają napełnieni Duchem. Nie można by jednak rzec, że wewnątrz ugrupowań ariańskich temat ten nie był dyskutowany i odmiennie rozumiany. Konrad Górski, w monografii o Grzegorzu Pawle z Brzezin, nie podejmował się wyjaśnienia jego zrozumienia tego tematu. Jeśli chrystologia Grzegorza pełna jest niejasności i sprzeczności, to jego nauka o Duchu Świętym jest zupełnie nieuchwytna. Może Grzegorz w głębi duszy myślał to samo o Duchu Świętym, co Piotr z Goniądza, że Pismo Święte nie objawiło ludzkości, czym jest Duch Święty, ale musi chyba mieć jakąś społeczność z Bogiem Ojcem i Synem, skoro mamy nakaz chrztu i w imię Ducha Świętego. Może tak myślał, ale nie powiedział. O tem, aby Duch Święty miał być Bogiem, nie zająknął się ani razu i sprowadzał tylko swe wyznanie o Duchu Świętym do wyliczania szeregu tytułów przypisywanych Duchowi Świętemu przez Pismo, jak Pocieszyciel, Doktor Prawdy, Pieczęć Zbawienia. Słusznie jest, jak sądzę, przypuszczać, że obaj bracia, Piotr i Grzegorz Paweł, prowadzili w tej sprawie dyskusję. Ten wniosek nasunął mi przypis marginesowy na jednej z kart traktatu Gonezjusza o trzech. Oto bowiem ten, który bardzo mało pisał o Duchu Świętym, zaznaczył, uważ to sobie, a wyrozumiesz, że inny jest Duch Święty, a inna moc Boża. Według Piotra z Goniądza musiał być jeszcze czymś innym Duch Święty, lecz czym lub kim nie podejmował się on zgadywać, wskazując na swoją zasadę, że nie godzi się więcej mówić niż to, co jest jasno podane w Piśmie Świętym. Chętnie za to wyjaśniał Piotra z Goniądza, czym Duch Święty nie jest, co też może być przez nas wyzyskane jak swego rodzaju credo. I tak, co oczywiste, Duch nie był dla niego trzecią osobą Trójcy Świętej. Tok myślenia arianina jest tu bardzo prosty, skoro nazywany jest on także Duchem Bożym, to nie jest on Bogiem, bo rzecz, która do kogoś należy, nie jest tym kimś. Bo każda rzecz, która jest czyja, nie jest oną rzeczą, czyją jest. I żaden nie pyta się, czyja by która rzecz była, gdyby nie inny on był, czyja ona rzecz jest. Wskazywał też w tym miejscu Gonezjusz na nauczanie przednicejskie. Żeby Bóg duchem był, nigdy żaden z wiernych o tym nie wątpił. A tak musi być jakiś duch, który jest Bogiem rzecz wszystkich, a to przeto, iż z Niego jest wszystko. A ponieważ tego ducha, którego osobliwie Pismo zowie Duchem Świętym, ani żadzie z apostołów świadczył być Bogiem, ani oni starzy Bogiem go nazwać śmieli, jedno tylko Dominum Vivificantem, to jest Panem Ożywiającym, jako to świadczy symbolum, które w rzymskim zborze ustawicznie śpiewają, tedyć musi to być inny duch, którego bez wątpienia wszyscy wierni Bogiem być wierzą. Nazwą symbolum określa tu Piotra z Goniądza nicejski symbol, albo skład wiary, śpiewany w dni świąteczne podczas mszy przed ofiarowaniem. Oni starzy są to pisarze wczesnochrześcijańscy sprzed Nicei. Gonezjusz nie daje tu żadnego konkretnego przykładu, więc możemy jedynie domniemywać i zilustrować to przykładami myśli tych teologów, na których powołuje się w innych miejscach. Tak więc, Ireneusz z Leonu nie traktuje raczej ducha w sposób osobowy, jest on Bożą substancją i mocą używaną przez Ojca. Pisarz nazywa go palcem Bożym, którym Jahwe pisał na kamiennych tablicach. Orygenes podkreślał działanie Ducha Świętego, jednak w jego poglądach teologicznych Duch nie tylko nie stoi na równym poziomie z Ojcem, lecz także nie ma formy, postaci i kształtu. Na pewno Piotra z Goniądza, choćby poprzez pisma hiszpańskiego myśliciela, dobrze zapoznał się z doniosłością faktu, że kolebką chrześcijaństwa był judaizm. Stwierdzenie to, tak oczywiste, musiało pociągać za sobą następujący tok myślowy, skoro pierwsi uczniowie, jak również on sam, byli Żydami, skoro wychowali się w środowisku żydowskim i mówili językiem zrozumiałym dla rodaków, musieli też myśleć w podobny sposób. Henryk Pietras zauważa, że wśród studiujących Torę Duch więc był przedstawiany jako moc Boża, dawana przez Niego jako życie, świętość, określona misja do spełnienia, namaszczenie królewskie czy natchnienie prorockie. Choć mówiono o Nim i pisano czasem jako o działającym podmiocie, nie naruszało to nigdy zasadniczego monoteizmu biblijnego. I nigdy Duch nie był pojmowany w Starym Testamencie jako osoba boska. Takie zrozumienie przetrwało też u chrześcijan ze wspólnot pogańskich, co zaświadcza nie kto inny jak Grzegorz z Nazianzu, żyjący w latach 330-390, jeden z wybitniejszych w swoim czasie apologetów trynitarskich, lecz jeśli chodzi o mędrców spośród nas. Niektórzy utrzymywali, że Duch Święty jest mocą, inni, że stworzeniem, inni, że Bogiem, a jeszcze inni nie mogli się zdecydować, jak go określić, z szacunku, jak mówili, do pisma, które nie wypowiada się jasno w tym temacie. Dlatego też ani go nie uwielbiali, ani nie traktowali z lekceważeniem, lecz zajmowali neutralną pozycję. Na ile dobrze rozumiem wywód Piotra z Goniądza, trudno byłoby go zakwalifikować do jednej tylko z tych kategorii. Z pewnością jednak najbliżej mu do pozycji ostatniej, w której świadomie wybiera się biblijną tajemnicę, o której do czasu pełnego zrozumienia lepiej nie spekulować, na przykład nazywając Ducha Bogiem, lub wybierając inną skrajność, mocą. Temat ten sproblematyzujemy dodatkowo przy omówieniu istotnego w Chrystologii Gonezjusza fragmentu z pierwszego rozdziału Ewangelii według Łukasza, wersetu 35. Rozważania dotyczące Ducha Świętego i ogólnych poglądów teologicznych Piotra domknąć można wyznaniem wiary, które pojawia się w jego rozprawie. Jeśli tedy chcemy żywota wiecznego dostąpić, mamy Bożemu osobie świadectwu wierzyć, że On sam jest jedynym Bogiem, a krom Niego samego nie masz innego Boga Jemu równego. Mamy też i Synowemu osobie świadectwu wierzyć, że zstąpił był z nieba, że pierwej był niżli Abraham, że wstąpił tam, gdzie był pierwej, i jest w tej chwale, którą przedtem miał, niżli był grunt tego świata założony. O Duchu także to wszystko wierzyć, co On także sam o sobie przez usta apostolskie świadczył i Syn Boży o Nim, że jest Duchem Świętym takowym, który sam od siebie nie mówi, ale jako i Syn to tylko mówi, co od Ojca słyszy. Tenże też Chrystusowego bierze i przeto Go wielbi. W tymże to Duchu wierni wołają do Boga swego, do Boga i Ojca Chrystusowego. Ojcze, wierząc, że On sam da im dziedzictwo żywot wieczny, tak iż się spodziewają być Jego dziedzicami, a współdziedziczący z Chrystusem, Synem Jego jednorodzonym, a z Panem swoim jedynym.